Dzisiaj w naszym studiu Miłka Raulin. Witaj serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Witaj ponownie, bo spotykamy się po raz drugi. Strasznie się cieszę, muszę ci powiedzieć, że kiedy rozmawiam z gościem, który opowiada o swoich marzeniach, pragnieniach, o swoich planach i mówimy o tym w takim bardzo odległym czasie przyszłym, a potem mogę się spotkać i porozmawiać i powiedzieć, że to się już stało, to mam taki w sobie rodzaj radości, którą trudno do czegoś porównać. Proszę państwa, Miłka Raulin, jak już państwo doskonale wiedzą, bo o tym mówiliśmy i pisaliśmy w portalu Podlasie 24, zdobyła 22 maja, koło godziny 4 polskiego czasu.
7:30 lokalnego czasu.
Tak. Nepalskiego. Mount Everest, najwyższą górę świata, a to też oznacza, że jest w tej chwili najmłodszą Polką ze zdobytą koroną Ziemi w tym wariancie rozszerzonym i jednocześnie 10. Polką, której udało się zdobyć koronę Ziemi, a 3. w tym wariancie rozszerzonym. To już, żeby tutaj tych wszystkich niuansów się nie pozbawiać, to o tym państwu przypominamy. Siła marzeń. Zastanawiam się teraz, czy myślisz o kolejnych marzeniach, bo za chwilę powiemy o tym wszystkim, co się działo, ale jak już się kończy jeden projekt, to mam czasami wrażenie, że przychodzi pewien rodzaj pustki. No i tutaj moje pytanie, czy ty zeszłaś już z tego Everestu w ogóle? Czy masz już ten moment taki, kiedy myślisz, co ja teraz będę robiła w życiu? Czy jeszcze cały czas z tego Everestu schodzisz?
Zeszłam, ale jestem w bazie. Jestem w bazie i w bazie się regeneruję. Mimo wszystko, że oczywiście już fizycznie jestem w dobrej, prawie dobrej formie, bo troszeczkę mnie rzeczywiście te mięśnie przyżebrowe bolą. Ale mam planów. Bardzo dużo, tylko ja muszę po prostu nadać im kolejność, co chcę, żeby się kiedy wydarzyło. Chyba jeszcze z niektórymi nie mogę się zdradzać, bo muszę na pewno oszacować, czy to jest na miarę moich możliwości i to jest szalenie istotne. A jak przyjdzie moment, to rzeczywiście będą fajerwerki. Obiecuję, że będę zdradzać tajemnice.
To teraz trochę cofamy się w czasie. Zejście w ogóle z Everestu. Doświadczeni wspinacze mówią, że wejście to nawet nie jest 50% sukcesu. To jest taki moment, kiedy należy zacząć rzeczywiście czuć pewne obawy i odłożyć na bok euforię i pomyśleć o tym, że trzeba jeszcze wrócić żywym, najlepiej zdrowym, nie poodmrażanym.
No to ja się podpisuję rękoma i nogami. Całe szczęście mam wszystkie paluszki, więc mogę to zrobić. Rzeczywiście wejście na Everest, ja wspominam w taki sposób, że to nie był jakiś duży wysiłek, taki... W skali tych wszystkich gór, które zrobiłam, to nie była najtrudniejsza góra, to nie była góra, która mnie tak wymęczyła fizycznie. Ja byłam na przykład na Denali dużo bardziej zmęczona. Tam naprawdę dostałam wycisk, będę do końca życia tę górę wspominać. Ale Everest jest trudny pod innym względem, pod względem do tej wysokości, bo to jest prawie 9000 metrów nad poziom morza i to są po prostu warunki, w których organizm ludzki mówi nie. Mówi nie na wszystko. Źle się trawi, źle się chodzi, źle się oddycha, źle się śpi. Wszystko się robi źle. I to są takie rzeczy, które bardzo człowiekowi gdzieś tam doskwierają. Tak jak to wejście wyglądało i było, uważam dobrym wejściem, bo ja miałam bardzo duży zapas energii wchodząc na szczyt. Myślę, że zużyłam, nie wiem, powiedzmy 50%, 55% swojej energii. Byłam w super formie. To już nie mogę powiedzieć tego o zejściu. Bo jak schodziłam, to rzeczywiście zaczęłam mieć problemy oddechowe. Przede wszystkim zwolniłam tempo. I po dojściu do obozu czwartego, zaczęło mi się naprawdę źle oddychać. I pomyślałam sobie wtedy, leżąc w namiocie i będąc już podłączona pod aparaturę tlenową, że cieszę się, że wybrałam taką, a nie inną agencję, bo gdybym była z inną agencją, to nie wiem, czy by się pojawiła butla w obozie czwartym na 8000 metrów nad poziom morza. Czy ja bym ten tlen w takiej ilości dostała, w jakiej dostałam, bo ja dostałam, mogłam sobie pozwolić na 5 litrów przepływu, to jest największy, znaczy jeszcze jest szóstka, to już jest bardzo dużo, a ja mogłam sobie pozwolić na to, żeby oddychać 5 litrami tlenu. I rzeczywiście mi się poprawiło po tym tlenie, ale zgadzam się absolutnie tak, że to jest zdobycie szczytu, to jest połowa drogi.
Ale zostańmy jeszcze przy tym schodzeniu, bo myślę, że takie zejście, mówimy o tym bezpośrednim zejściu, takim technicznym, ale żeby wrócić do siebie po zdobyciu takiej wysokości, to trzeba czegoś więcej. Trzeba też w pewnym sensie trochę przestawienia psychicznego. Ty schodziłaś najpierw do base campu, tam była radość ogromna. No oczywiście po drodze poszczególne obozy, no ale już nie będziemy aż tak szczegółowo tego omawiać. Radość ogromna ludzi, którzy na ciebie czekali. Myślę, że to wtedy już można poczuć, że tak, to jest ten moment, udało się.
Tak, bo to jest takie bezpieczne miejsce. Już jak się zejdzie z Icefallu, faktycznie to jest miejsce, w którym to, co muszę zrobić, to tylko zejść na dół do Lukli, bo czeka mnie trekking. Te wszystkie trudności, które się miałam przejść, to się przeszło. Ten Icefall, te drabinki, ściany loce. I rzeczywiście base camp jest taką ostoją spokoju, radości i wtedy się tak robi taki już. Już mogę odpocząć się i już mogę się cieszyć, bo to jest miejsce, w którym można już otworzyć szampana.
No a potem jest zejście jeszcze do zieleni, do zapachów, do takiej sytuacji, kiedy zaczyna się widzieć kolory, czyli jakby kolejny etap tego zejścia.
No to jest też niesamowite uczucie rzeczywiście, bo człowiek jest otoczony taką bielą przez 2 miesiące, albo bielą, albo po prostu żółtym sufitem namiotu i sam fakt zjedzenia świeżej sałaty, albo pomidora świeżego, albo mango, no to jest niesamowite, bo że my mamy bardzo szybką zdolność przyzwyczajania się do tych warunków, w których jesteśmy. I ja się też do tych warunków przyzwyczajam. Ja wiedziałam, że tak będzie, nastawiłam swoją głowę na to, że no nie będzie, nie wiem, ciepło, nie będzie komfortowo, że nie będę dobrze spała. Gdzieś tam ten mózg jednak się przyzwyczaja do tego, no ale powrót do tych realiów takich, powiedzmy, miejskich, no to było niesamowite. Sam fakt, nie wiem, wzięcia prysznic, to jest po prostu rarytet, że można codziennie prysznic brać.
No w base campie nie jest to możliwe. W takim normalnym wymiarze, powiedzmy.
W trybie cotygodniowym.
Kilka dni następnych i taki moment, kiedy spotykasz się ze swoim synem. Jeremi, twój 11-letni syn, myślę sobie, że to z jednej strony ogromna pomoc i motywacja przy twoim projekcie i przy konsekwencji wytrwałości, ale nie wiem, może mnie sprostujesz. Z drugiej strony jednak hamulec i coś, co każe się zastanawiać, czy powinnam, czy na pewno mogę zostawić go na tak długi czas? Co będzie, jeżeli coś mi się stanie? No bo przecież nawet zakładając, że wszystko jest przygotowane w 100%, nie przewidzisz wszystkiego.
Znaczy, to ja zacznę od końca. Co będzie, jeśli coś mi by się stało? No więc ja wyjeżdżając, oczywiście spisałam testament notarialnie, wypełniłam wszystkie formalności. Ty bierzesz, wiesz, parasol, nie? Ale wiadomo, że nie będzie padać, bo jak weźmiesz parasol, to nie pada. Od strony formalnie byłam przygotowana na takie rzeczy, w sensie, no, przygotowałam moją rodzinę, gdybym rzeczywiście nie wróciła z Everestu. Ale ja całe szczęście w trakcie całej mojej górskiej przygody dostałam parę razy po nosie, a między innymi od Elbrusa, na który wchodziłam zdecydowanie za szybko i tam Elbrus pogroził mi palcem. I to były takie lekcje, w których ja się naprawdę nauczyłam i wiedziałam, że ja nie chcę podchodzić blisko tej czerwonej linii, że to nie jest frajda schodzenia po górach, to po pierwsze, bo człowiek jest wymordowany, zmęczony, nieprzytomny, nie ma żadnej radości z wejścia na szczyt, a wchodzi się na ten szczyt po to, żeby tam właśnie te łzy po policzkach poleciały, żeby było w nas tyle energii, że my będziemy te łzy z radości z siebie w stanie wykrzesać.
No to teraz powiedz o tej pomocy, bo na pewno też słowa wsparcia od syna, czy chociażby twoje urodziny pod szczytem, kiedy otwierasz laurkę od niego i cała Polska płacze, no to są takie momenty, które jednak dają niesamowitą siłę.
Tak, tak. Jeremi, to znaczy, wiesz, gdyby Jeremi mi powiedział, mamo, nie jedź, po prostu...
Nie pojechałabyś?
No, niestety bym nie pojechała. To znaczy, musiałabym oczywiście rozważyć kwestie finansowe, czy byłoby to tak, że na przykład już mam zobowiązania, umowy podpisane ze sponsorami i czy ja mogę sobie na to pozwolić, ale gdyby była taka techniczna możliwość, żebym nie pojechała i on mi mówi, mamo, śniło mi się, że coś tam, nie wiem, i ma jakąś taką wewnętrzną intencję, to bym go posłuchała. Naprawdę. Poza tym, myślę, że nie byłabym w stanie wyjechać z Polski ze świadomością, że moje dziecko prosiło mnie o to, żebym została. Ale Jeremi tego nie zrobił.
Ty go też trochę do tego przygotowałaś. Ja go zabrałaś tego go na Nepalu.
Tak, przygotowałam. Mam go do
te
tego.
Warunki, mniej więcej ten świat, w którym będziesz funkcjonowała.
Chciałam pokazać przede wszystkim miejsce, w którym spędzę 2 miesiące. Chciałam, żebyśmy obydwoje zobaczyli tę górę. Ja chciałam się z Everestem wtedy przywitać i poprosić go, ją właściwie, bo Chomolungma ma to ona.
Co ci powiedziała przy tym pierwszym spotkaniu?
Milcząca była bardzo, ale jak już zaczynałam wchodzić w tym roku, to ja czułam, że ja na nią wejdę. I naprawdę miałam bardzo dużo pokory do niej i uważam, że to jest w dużej mierze klucz do tego, żeby mieć pokorę. Pokorę po prostu. Jeśli się nie uda, to się nie uda. To znaczy, że to nie był mój moment, to nie był mój czas.
Mm-hmm. Miłka, ostatnio oglądałam, ty chyba wtedy jeszcze byłaś, schodziłaś, byłaś pewnie gdzieś na etapie już powrotu do base campu. W telewizji był wyświetlany na którymś z kanałów film Everest z 2015 roku. Film, nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, opowiada no, tragiczną historię wejścia grupy w 96 roku. No, tam było załamanie pogody. Miałam takie poczucie, oglądając ten film, on dostał tam trochę cięgów od krytyki, ale też od osób, które praktykują wspinaczkę wysokogórską. Miałam wrażenie, że bardzo łatwo jest ulec takiej pokusie wiary w siebie, a jednocześnie nie zrobić wszystkiego, żeby właśnie nie dojść do tej czerwonej linii. Miałam poczucie takiego totalnego nieprzygotowania i wejścia zupełnie przypadkowych ludzi. Czy ty tam, będąc na miejscu, spotykałaś się z takim podejściem jakiegoś chaosu, bałaganu, czegoś, co można nazwać nieodpowiedzialnością, bo kiedy jesteśmy my nieprzygotowani, osoby wchodzące w sensie takim, to też narażamy innych, tych, którzy idą z nami, którzy się nami opiekują, którzy są naszymi współtowarzyszami. Ciekawa jestem tych twoich obserwacji z boku, bo myślę, że miałaś ten czas, żeby podpatrywać różne sytuacje.
Po pierwsze, to nie oglądałam Everestu, mm-hmm. filmu Everest i zrobiłam to absolutnie świadomie, bo to było rzeczywiście, pamiętam ten moment, jak on wchodził do kin i wszyscy Everest, Everest, Everest. Ja sobie powiedziałam, że ja na ten film nie pójdę, bo on ma tragiczną historię i ja nie chcę po prostu tego czarnego strumienia, tej złej energii przyjmować. Ja sobie go obejrzę, jak zdobędę Everest i wtedy będę miała skalę porównawczą. Czy rzeczywiście tak było, czy to w ogóle tak jest? Szerpowie w bazie, jak rozmawialiśmy o tym filmie, mówią, że to jest no, bardzo mocno przerysowane. Mm-hmm. Nie wiem, zobaczę ocenie. Ale wracając do pytania, czy rzeczywiście jest tak, że ktoś podchodzi blisko tej czerwonej linii albo nie ma wyczucia? No ja się nie lubię wypowiadać na czyjś temat negatywnie, w ogóle staram się nie wypowiadać negatywnie, ale kolega, który był obok w bazie, który był zresztą też Polakiem, no zrobił, uważam, parę błędów. Dla mnie błędem było to, że w dzień na przykład, w którym absolutnie powinno się uszanować śmierć ludzi, którzy tam odeszli, bo jak było trzęsienie ziemi, zginęło 16 osób, albo może nawet więcej. Trzeba to sprawdzić. W każdym razie zginęli tam ludzie, którzy tam pracowali, szerpowie. I to jest dzień, w którym ku ich pamięci nie wspina się. 18 kwietnia jest dniem No Climbing Day. Nikt się nie wspina, żadna agencja się nie wspina. I budowanie presji na swoim szerpie, żeby tego dnia wchodzić, uważam, że jest po prostu bardzo nie w porządku. I góra potraktowała go sprawiedliwie. To znaczy nic mu się nie stało, w porządku jest, okej. Ale zaczął mieć problemy ze zdrowiem. I to mówię o takim szacunku nawet też do góry, że są pewne zasady, które lokalnie trzeba tą energię, trzeba wyczuć. Te drgania, tą częstotliwość trzeba wyczuć i zacząć drgać z tą samą częstotliwością. Bo jak się tego nie zrobi, to na pewno to się dobrze nie skończy.
No ale to też wymaga pewnej otwartości i nie skupiania się wyłącznie na sobie i na celu, a to nie jest łatwe w takiej sytuacji, kiedy już chyba pod górą stoimy.
Wiesz co, to wszystko chyba też zależy od agencji, z jaką się jest i od takiego wewnętrznego, zdrowego rozsądku. Trochę tak jest, że to życie w bazie, w base campie, to wygląda tak, że my nawet nie mamy ze sobą za bardzo kontaktów. Jeśli ktoś nie przyjdzie, jedna osoba z jednej agencji nie przyjdzie do drugiej osoby z drugiej agencji, to my nawet tak naprawdę się nie widzimy, bo to życie tam wygląda w taki sposób, że są regularne tam śniadania, obiady, kolacje, możliwość obejrzenia filmu, no przynajmniej ja miałam taką możliwość. I my jesteśmy tak troszeczkę rozłączeni między sobą. Jeśli nie będziemy próbowali się skontaktować nawzajem, to nie spotkamy się. Więc ja w swojej grupie nie zaobserwowałam, tam nie było nawet tak naprawdę możliwości wychylania się, podejmowania jakichś decyzji, nie. Był lider, który decydował o tym, kiedy wychodzimy, jak wygląda pogoda. Właściwie nawet w niedużym stopniu nas informował o tym. Tylko na nim spoczywała cała odpowiedzialność podjęcia decyzji, kiedy jest atak szczytowy. I pamiętam, że wszyscy wyszli dużo, dużo wcześniej. My zostaliśmy, moja grupa została w base campie. Pierwsze liny były zaporęczowane już 13 maja, 14 chyba maja, jeśli się nie mylę, było pierwsze wejście i, znaczy 13 teoretycznie, bo już w tym okresie weszli szerpowie, którzy poręczowali do samego szczytu. I cały ten tłum ludzi ruszył na górę od razu, jak tylko było okno pogodowe. A my postanowiliśmy zostać. W sensie lider naszej wyprawy postanowił, nie, słuchajcie, nie ruszamy. Teraz poczekamy, aż te kolejki miną i wyjdziemy w odpowiednim momencie. Ja miałam cudowną pogodę i nie miałam kolejek, o których tak bardzo się mówi na Everestie. Ja nie widziałam tam. To my byliśmy jedyną grupą, która wchodziła. Więc nawiązując do tego, czy ludzie tam ryzykują. Wiesz, jeśli jesteś w zespole i jest ktoś, kto tą decyzję podejmuje za ciebie, no to nie masz tutaj, nie masz możliwości wychylania się i nawet chyba nie chciałbyś tego robić. Ale są no takie pojedyncze przypadki, jak tutaj kolega, że no ja bym osobiście w życiu nie budowała presji na lokalnym człowieku, który jest szerpą, nie robi tego pierwszy raz, wie jak wygląda ta góra, wie jak wygląda pogoda i zlekceważenie tak ważnego dnia jak 18 kwietnia na Everestie, to jest po prostu, to jest smutne.
Czyli ta pokora, o której już wspomniałaś, ona jednak bardzo się sprawdza. Pokora, a ja tutaj od razu dodaję konsekwencje. Rozmawiałyśmy przed wejściem do studia o tym, gdzie tak naprawdę jest Everest przy tym Everestie. Czy on jest tam, na wysokości prawie 9000 metrów, czy też jest przed wyprawą, czyli wszystkie te przygotowania, które towarzyszą. Od 7 lat realizujesz swój projekt Siła Marzeń. Myślę sobie, ile to jest 7 lat w życiu człowieka. To bardzo dużo. Bardzo wiele rzeczy się zmienia. Okoliczności, podejścia do wielu tematów. Nawet kiedy jesteśmy osobami dojrzałymi, dorosłymi, to te 7 lat to jest prawie dekada i gdyby teraz już nasi słuchacze sobie pomyśleli o tym, co się w ciągu ostatnich 7 lat w ich życiu wydarzyło, to tego jest mnóstwo. Można się poddać, zrezygnować, machnąć ręką, bo nie jest łatwo, powiedzmy sobie szczerze, a te trudności przed wyprawą na Everest, no były, bo trzeba było zgromadzić przede wszystkim bardzo dużą ilość funduszy i trzeba było to zrobić sprytnie i skutecznie.
Tak, ja to nawet w liczbach jestem w stanie przedstawić. 7 lat to jest oczywiście kawał czasu i w ciągu tych 7 lat poświęciłam temu projektowi mniej więcej 10 tysięcy godzin, ponad 10 tysięcy godzin. Jak sobie to policzyłam, to jest rok i 2 miesiące mniej więcej. Tak jakbym codziennie od rana do wieczora robiła to samo, to jest taka liczba godzin.
Ale jak ty to liczyłaś?
No ja mniej więcej poświęcałam projektowi 4-5 godzin dziennie. Mhm. I robiłam to każdego dnia, sukcesywnie, codziennie. Albo montowałam filmy, albo obrabiałam zdjęcia, albo wysyłałam oferty sponsorskie, albo kontaktowałam się z mediami, albo jeździłam na spotkania ze sponsorami, albo próbowałam pozyskać różne patronaty medialne, albo no to jest szereg działań związanych z tym, żeby ten projekt się rozwijał. A jak crowdfunding, to co trzeba załatwić, montaż filmu i tak dalej, no bardzo, bardzo, bardzo dużo się przy tym nauczyłam.
I ty w dużej mierze robiłaś to sama.
Tak, no ja większość rzeczy robiłam tak. Ja Miłka Rowlin, agencja PR-owa. To jest jedna rzecz, że to jest to ponad 10 tysięcy godzin. Druga rzecz jest taka, że ten projekt kosztował, nie pamiętam teraz, czy już prawie 500 000, czy przekroczył 500 000 złotych. Gdybym ja to wiedziała na samym początku, jakie to będą pieniądze. Znaczy, te pierwsze góry robiłam totalnie
niskobudżetowo.
Naprawdę, to nie były duże pieniądze, żeby gdzieś tam pojechać na Mont Blanc, czy na Elbrus. Wszystko robiłam, to co mogłam zrobić sama, robiłam sama. Sama też wchodziłam na te szczyty, więc nie brałam agencji. 3 ostatnie góry tak naprawdę, Everest, Antarktyda i Piramida Karstensze, to były dla mnie już takie duże skoki finansowe. No już nie wspomnę o tych 2 ostatnich, bo właściwie wszystko się zaczęło od Denali, gdzie ja miałam takiego prawdziwego pierwszego sponsora. I dla mnie 30 tysięcy złotych to w tamtym okresie to było, Boże, skąd ja wezmę takie pieniądze? A tu nagle muszę się zmierzyć z 85 tysiącami dolarów, bo taki był koszt Everestu. I jak ja zdobędę te pieniądze, skąd ja je wezmę? Jak ja przekonam sponsorów? Jak w ogóle to ugryźć? To trwało 1,5 roku, bo ja miałam na Everest pierwotnie w planie pojechać w zeszłym roku, ale oczywiście nie udało mi się to, dlatego że nie udało mi się pozyskać sponsorów. Ale siła marzeń jest tak gigantyczna i tak konsekwentna. Ja to zresztą zawsze mówię, że konsekwencja jest matką sukcesu.
Nie chciałabym mówić o złych rzeczach, bo sama mówisz, że nie lubisz tego złego strumienia energii, no ale odezwały się głosy, że osób wchodzących na Everest również z Polski jest wiele i nie jest to nic takiego. Dlaczego akurat ty?
Nie wiem, dlaczego ja. Może ważne jest to, jaka jest historia człowieka. i ważne jest to, jakim się jest właśnie upartym w tym wszystkim. Nie mam zielonego pojęcia. Jest pewna magia w tym projekcie i w dużej mierze to są te dobre duchy, bo o tych dobrych duchach właśnie wolałabym mówić. Dobre duchy projektu. Spotkałam w trakcie tego projektu strasznie dużo cudownych ludzi. Dzisiaj wpisuję ich na listę moich przyjaciół i wiem, że zawsze mogę na nich liczyć. Wiesz, ja nie miałam czasu się oglądać za tymi, którzy mówią coś negatywnego i złego. Ja po prostu nie miałam czasu. Jak się pracuje na etacie, to ma się tak 8 godzin, właściwie 9, bo w korporacji się nie pracuje 8 godzin nigdy, tylko wiadomo, że ta godzina to jeszcze szef cię tuło, to poprosi o tamto, coś się dzieje. Potem się jedzie do szkoły, odbiera dziecko, robi obiad, robi, ja na przykład z Jerem, no niestety robimy cały czas lekcje razem, więc to też jest jakiś tam czas, który spędzamy razem i gdzieś mi ucieka. Potem dopiero jak już wszystko zrobię, te wszystkie działania, po tej 22 siadam do komputera i pracuję do 1-2 w nocy, żeby o 1-2 w nocy pójść biegać, bo nie było czasu na trening, bo byłam taka, ja nie wiem, śmiało mogę użyć słowa zaorana. No po prostu ja byłam nieprzytomna czasami i to bieganie nocne nawet mi pomagało, żeby tą głowę wyłączyć. I tak wyglądał praktycznie każdy mój dzień. Przez kilka lat.
Skoro już jesteśmy przy tym temacie, myślę, że może warto też wykorzystać ten moment na takie, nie wiem, trochę poszerzenie wiedzy, bo często myślę, osoby, które obserwują wspinaczy wysokogórskich, nie mają pewnych rozróżnień. Nie rozróżniają sportowego wspinania od wspinania w stylu alpejskim i od wspinania, nie chcę używać tego słowa turystycznego, bo ono jest trochę krzywdzące. Myślę, że tutaj się ze mną zgodzisz, ale...
No właśnie, wiesz co, ja się bardzo cieszę, bo patronat honorowy nad wyprawą objął minister sportu i turystyki. I tak jak poszłam do Polskiego Związku Alpinizmu i zapytałam się, czy mogłabym otrzymać patronat honorowy. No ale Polski Związek stwierdził, że jakby to, co ja robię, nie jest wyczynem sportowym. Już bardzo dużo ludzi weszło na Everest, ja nie wchodzę nową drogą, nie wspinam się bez tlenu i tak dalej. Więc dostałam odmowę. I to mnie, szczerze powiedziawszy, trochę zmotywowało do tego, żeby pójść do ministerstwa i poprosić pana ministra o patronat honorowy. W związku z tym, że to się działo w takich okolicznościach i ten rok jest szalenie istotny, bo mamy 100. rocznicę odzyskania niepodległości i 40. rocznicę pierwszego polskiego i kobiecego wejścia, którego dokonała Wanda Rutkiewicz w 78 roku, zdobywając Everest. Pan minister dał mi ten patronat i tak sobie myślę, że Ministerstwo Sportu i Turystyki jest właściwie...
Rozstrzygnęło problem.
Rozstrzygnęło problem, ale wracając do tego, czy to jest rzeczywiście tak, że to jest spinaczka turystyczna, nie jestem sportowcem. Nie miałabym szans poświęcać temu tyle czasu, ile sportowiec. Sportowiec przez 8 godzin nie siedzi przy biurku, tak jak ja, czy tam gdzieś chodzi po torach, tak jak ja, tylko po prostu ma treningi, albo się regeneruje. To jest do zrobienia dla każdego, komu się marzą góry i kto kocha góry wysokie. Jeśli nie prowadzimy kanapowego trybu życia i gdzieś ten sport jest nam bliski, biegamy, jesteśmy aktywni, to uważam, że to jest projekt, który może zrobić każdy.
Chciałabym się zatrzymać nad wdzięcznością. Mam takie poczucie, że lubisz ją praktykować i jest to dla ciebie szalenie ważne.
No jest. Się rozpłakałam naprawdę, bo... No bo my bardzo mało mówimy, że dziękujemy. Ja uważam, że trzeba mówić, że się dziękuję. Ja to słuchaj, w ogóle jak wchodziłam na tą górę, to ja dziękowałam każdemu kamyczkowi, każdemu płatkowi śniegu, że są tak, jak są i że nie ma tego wiatru. Ja uważam, że w ogóle wdzięczność w życiu jest strasznie ważna. Jestem wdzięczna, że to wszystko tak wyszło, że wspaniałych ludzi spotkam. Boże, przepraszam, że tak otworzyłaś jakiś klucz taką moją wrażliwość. Wdzięczność jest ważna. Trzeba dziękować. My mało, za mało dziękujemy sobie nawzajem.
Ale może to też działa, no ja też się wzruszyłam, może to też działa w ten sposób, że im więcej tej wdzięczności i zauważania tego, że ktoś chce dla nas dobrze, tym bardziej przyciągamy też te dobre rzeczy do siebie. Nie masz takiego poczucia, że to jest coś, co się w pewnym sensie napędza i nakręca.
Może tak jest, wiesz, może rzeczywiście tak jest. Ja w tym projekcie, bo siła marzeń to tak wygląda, jak ja bym tutaj sama była, ale za mną, jakbyś sobie zbudowała piramidę, to za mną stoją dwie osoby, a za każdą z tych dwóch osób stoją kolejne dwie osoby. I to się tak po prostu rozmnaża. Ja naprawdę spotkałam cudownych ludzi w ogóle na tej swojej drodze. I siła marzeń to jest siła marzeń, ale całym sensem tego projektu gdzieś tam dla mnie w środku było po pierwsze pokazywanie ludziom, to była taka moja misja, żeby pokazywać ludziom, że to jest, słuchajcie, możliwe, jeśli sobie coś założycie, jeśli będziecie konsekwentni, jeśli będziecie uparci, jeśli będziecie dobrze myśleć, dobrze wierzyć, to to wszystko się stanie. No a przy okazji właśnie jakby to grono osób, które poznałam, które naprawdę, wiesz, są ważne po prostu w moim życiu.
Chciałabym cię poprosić, żebyś powiedziała kilka słów o filmie, który, on powstaje w tej chwili, będzie się składał z 3 odcinków, tak?
Tak. Pierwszy odcinek jest już zmontowany. To był odcinek, który nakręciliśmy będąc w Nepalu w zeszłym roku. Będzie to historia Krzysia, połączona troszeczkę z moją historią. Krzysiu jest absolutnie głównym bohaterem tego odcinka.
Kim jest Krzyś?
Krzyś jest człowiekiem, którego poznałam w Nepalu, ale na dzień dzisiejszy jest moim przyjacielem. I Krzysiu stracił niestety 4 palce na Everestie, ratując życie drugiemu człowiekowi. On miał dosyć taką krytyczną sytuację. Był właśnie stanną agencją, która nie zapewniła mu odpowiedniej ilości tlenu. I Krzysiu musiał ratować siebie. Ale schodząc spotkał człowieka, to znaczy on myślał, że to już jest ciało. I usiadł koło niego i zaczął gdzieś tam mówić o tym, zobacz, co zrobiliśmy, przecież to nie tak powinno wyglądać. A okazało się, że ten człowiek żyje i on mu ratował życie. I najprawdopodobniej było to najwyższa akcja górska. Krzysiu jest strasznie skromnym człowiekiem i ja bardzo chciałam opowiedzieć tą historię. I to jest pierwszy odcinek. Krzysiu zdecydowanie więcej w nim mówi i mówi o takich szczegółach, które tam wreszcie są ważne. Dzisiaj już to wiem, co jest ważne, ale Krzysiu miał duży wpływ na to, jaką agencję wybrałam i że nie wybrałam takiej pierwszej, lepszej agencji. A poza tym dzień przed moim wylotem na Everest przywiózł mi rękawiczki ogrzewane i powiedział, słuchaj, masz wrócić z wszystkimi palcami. No i jestem. Mam. To było dla niego takie ważne, zresztą dla mnie oczywiście też. To jest pierwszy odcinek, a 2 kolejne odcinki będą odcinkami o Everestie, ale też o kulturze, o tym, jak do tego, że my wspinacze wchodzimy na wersję, jak podchodzi do tego lokalna ludność. Dla nich w górach mieszka Bóg. Ale z drugiej strony jest to jedyne źródło ich utrzymania. Oni pracując tam przez 2 miesiące zarabiają na całą swoją rodzinę cały rok. Everest jest nieodłączną częścią ich życia. Ryzykują bardzo tam, przechodząc kilkukrotnie przez icefall, wchodząc siano lotce z ciężkimi ciężarami. Bez nich zdobycie Everestu byłoby niemożliwe. To oni są tak naprawdę takimi bohaterami tego drugiego planu. Wiemy, że z tych materiałów, które przywiozłam i które wspólnie z Kubą Goździewiczem, dokumentalistą, będziemy tworzyć, to chcemy, żeby powstał 1 odcinek właśnie o przygotowaniach, a 2 właśnie najprawdopodobniej będzie o tym, co mówiłam wcześniej, czyli o Sherpach.
Film, ale także pomysł na książkę.
Książka to już prawie skończona.
A, no to już czekamy w takim razie. No.
Muszę 2 rozdziały ostatnio napisać, więc to jest dla mnie duże wyzwanie, bo ja jestem dziewczyną z Politechniki, w związku z czym raczej wzory mi były bliskie niż takie pisane rzeczy. Ale książka już ma wydawcę i myślę, że będzie w 3/4 kwartale jakoś tak. Muszę się właśnie zapytać, kiedy ta książka.
No to w takim razie czekamy na książkę. Miłka, bardzo serdecznie ci dziękuję za dzisiejszą obecność w studiu. Pomyślałam sobie, że może jeszcze nie zapytałam cię o coś ważnego, co chciałabyś powiedzieć naszym słuchaczom.
No ja bym chciała powiedzieć, żebyście odkrywali w sobie siłę marzeń i żebyście pamiętali o tym, żeby jej gdzieś tam nie zamykać za drzwiami, nie zakopywać, bo jako pracownik etatowy wiem, jak to jest, naprawdę proszę mi wierzyć. I łatwo się zakopuje marzenia, odkłada je gdzieś na bok, na półkę.
Czyli nie odkładamy
na półkę. Nie odkładamy, absolutnie. Absolutnie. Nie zamykamy za drzwiami, nie mówimy na później. Nie ma później.
Tu i teraz.
Tu i teraz.
Dziękuję ci, tu i teraz. Miłka Raulin, najmłodsza obecnie Polka ze zdobytą koroną ziemi, dzisiaj była naszym gościem, a niedawno gościła także w Siedlcach przy okazji spotkań Vito Extreme. Dziękuję.
Dziękuję pięknie.